Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy.
Dzień dobry, mówi Marcin Piotrowski i dzisiaj dwie książeczki. Pierwsza to będą Tchórze, czyli jego debiut literacki, a druga to książka zatytułowana Fajny sezon, nieco późniejsza. Obie te książki mają wiele wspólnego, bo i Tchórze, i Fajny sezon to są książki, które dzieją się w Kostelcu. Kostelec, jeżeli Państwo słuchali tych moich poprzednich wymądrzeń na temat Skworeckiego, no to Kostelec to jest takie miasteczko tworzące takie uniwersum, w którym dzieją się książki, albo może część książek Skworeckiego, część książek, w których głównym bohaterem jest Daniel Smiżycki. I tutaj właśnie te historie, które tutaj się w tych książkach pokazują, są opisywane, dzieją się w Kostelcu. Zacznijmy może od Tchórzy, bo Tchórze są książką, która ukazała się wcześniej. To jest debiut literacki, ona wyszła w 58 roku bodajże. Nie, przepraszam, w 48 roku napisana została przez Skworeckiego. Czyli jak ją napisał, to miał 24 lata chyba, jeżeli dobrze liczę. O czym są Tchórze? Tchórze to jest taki, można powiedzieć, rodzaj quasi-dziennika. To jest książka, która rozgrywa się na przestrzeni 8 dni. I to są dni, w których ma miejsce, można powiedzieć, wyzwolenie Kostelca, czyli dni, w których do Kostelca wchodzi Armia Czerwona. Specyfika II wojny w Czechach to jest zupełnie inny świat niż w Polsce, bo w Czechach ta wojna przebiegała inaczej i cała ta historia tutaj przebiega inaczej, no bo tak naprawdę, jak spojrzycie Państwo na historię II wojny światowej, to okaże się, że te tereny Czech, Wrocław, tamte okolice, to były takie tereny, które były uważane, że będą takimi ostatnimi punktami oporu, bo były relatywnie daleko od wszystkich frontów. O ile na przykład w Polsce 9 maja to już było dawno po wszystkim, o tyle w Czechach nie. Tam jeszcze cały czas są oddziały niemieckie, one się dopiero zaczynają wycofywać. I to jest bardzo interesująca książka, dlatego że ona pokazuje, można powiedzieć, taki stan ducha, oddaje stan ducha i pokazuje, jak funkcjonowało społeczeństwo czeskie w takim krytycznym momencie, kiedy tak naprawdę, można powiedzieć, kraj wybijał się na niepodległość z powrotem. Te rozmowy, kiedy ci młodzi ludzie postanawiają zrobić jakiś rodzaj powstania, jak oni się z jednej strony mają takie poczucie, że coś jest nie tak. Kiedy słuchają w radiu komunikatów, że wybuchło powstanie w Pradze i że Praga się pali. I tu jest taki fragment, że Smiżycki ma takie poczucie, że to w sumie dobrze, że się trochę ta Praga pali, bo jesteśmy w tej chwili jak Amsterdam, jesteśmy jak Warszawa i jesteśmy jak Londyn. To pokazuje z jednej strony taką potrzebę współuczestnictwa w czymś większym, a z drugiej strony ta książka też pokazuje takie kompletne niezrozumienie tego, co działo się gdzieś indziej. Pokazuje jednak, nie wiem, nazwijmy to rodzaj takiej niedojrzałości i w sumie z jednej strony, patrząc na historię, można Czechom zazdrościć tej niedojrzałości, bo ta niedojrzałość wynika z tego, że oni po prostu nie zostali tak mocno doświadczeni jak na przykład Polacy, czy ludzie, którzy mieszkali na terytorium Polski, czy Związku Radzieckiego. To wszystko tam w tym protektoracie wyglądało inaczej i z jednej strony pokazuje taką naiwność, z drugiej strony też pokazuje takie ogromne szczęście i pokazuje też trochę reakcję tych ludzi, kiedy oni znajdują się w takich sytuacjach, które z naszego punktu widzenia polskiego są takimi dosyć absurdalnymi sytuacjami, no bo ktoś jest nieszczęśliwy dlatego, że musi iść na rodzaj obywatelskiego patrolu, kiedy tam tworzona jest rodzaj jakiejś takiej, nazwijmy to, imitacji armii czy jakiegoś takiego ruchu obywatelskiego, który ma patrolować miasto. No i nagle się okazuje, że trzeba iść, a pada deszcz. Albo przeszło się 3 godziny patrolu i zaraz są następne 3 godziny i no ale bolą nogi. Ale człowiek by się napił. I to jest tutaj wspaniale pokazane, jak ci ludzie są tacy niedojrzali, jak starają się dojrzewać, a jednocześnie jak w jakiej wielkiej bańce żyli przez te wszystkie lata. I to jest taki wątek, nazwijmy to, społeczny w tej książce. Jest tutaj drugi wątek, taki wątek typowo skworeckowski, można byłoby powiedzieć, czyli wątek oczywiście uwodzenia dziewczyn i relacji Smirzyckiego z dziewczynami, jego próby cały czas zdobycia dziewczyny. I to jest tutaj bardzo takie zabawne, urokliwe, śmieszne, aczkolwiek widać, że to jest pierwsza książka i widać, jak później się czyta kolejne książki Skworeckiego, jak on nawet w pokazywaniu tych relacji damsko-męskich, jak on się rozwinął, jak te dialogi, które niby są takie same, są później inne. Natomiast nie jest to książka, która jest książką całkowicie wyobcowaną i jakby spoza naszego kontekstu. Znaczy, wydaje mi się, że ona jest bardzo wartościowa przez to, że możemy zobaczyć chyba w miarę prawdziwą historię i zobaczyć, jak wyglądało wyzwolenie, w jakim innym kontekście ci ludzie funkcjonowali, przed jakimi zupełnie innymi wyborami stawali. Jak decydowali się na wybór, na przykład komu pomóc, jakim jeńcom, no to, że na przykład wezmą Anglików, a nie wezmą Rosjan, bo Anglicy nie śmierdzą, a Rosjanie są tacy brudni. Oczywiście są tutaj też pokazane ofiary. To nie jest tak, że ta historia jest tylko taka o tym, że to są dzieciaki i nic im nie wychodzi i że ci Czesi niczego nie potrafi ogarnąć. Tam na końcu ma taka historia, wydźwięk taki goryczkowy i tam są ofiary i one są niepotrzebne oczywiście i one są tragiczne. Natomiast całość jest taka, nie wiem jakby to powiedzieć, tam był taki wątek chyba w tej historii Czech, że jakieś takie rozmowy między kimś, kto zarządzał generalnym gubernatorstwem, a protektoratem. I tam ktoś mówił, że tam był taki wątek chyba, że ktoś miał wydrukować plakaty i powiesić, kto został zabity, czy jakoś tak. I tam ktoś powiedział, że gdyby chciał powiedzieć to w Polsce, no to musiałby wyciąć właściwie wszystkie lasy i by nie starczyło papieru, nie wiem, czy to nie Frank powiedział. Ale tutaj widać ogromną różnicę i to jest pod tym względem, ta książka jest bardzo unikalna, bo jednocześnie jest to bardzo fajnie napisana rzecz i widać tę naiwność. I widać tę naiwność, my ją widzimy. Nie wiem, jak oceniają na przykład tę książkę Czesi, jak oni oceniali, bo oni oglądali świat, który znali. Świat, który my znamy, jest tak kompletnie inny, że to jest świat z innej planety po prostu. Robienie powstania i potem przychodzenie do domu i mówienie, mamo, wiesz co, jutro nie pójdę do wojska, bo źle się czuję i chyba się przeziębiłem, zrób mi proszę herbaty. I wiesz, ja się będę chyba, położę się, żeby wezmę aspirynę, żeby się wypocić. Jutro nie pójdę, a właściwie mamy jakieś rozkazy, ale ja sobie wrócę. Jest to coś tak obcego temu na przykład etosowi, który jest w Polsce budowany, wokół którego jest zbudowana nasza tożsamość historyczna, że warto sobie do tej książki zajrzeć i zobaczyć, jak ludzie funkcjonowali w kraju, który był tuż obok, a który jednocześnie był całkowicie inny. I warto zobaczyć, jak oni tam żyli, jak to życie wyglądało zupełnie inaczej, jak wyglądało życie w kraju, który nie był skupiony na walce z okupantem, na takim utrudnianiu. To jest trochę taka historia jakiegoś takiego alo-alo, mam wrażenie, mniej więcej to jest jakoś tak pokazane. Oczywiście to jest licencja poetyka, nie wiem, czy tak było. Tutaj Skworecki na to wszystko patrzy z perspektywy bardzo młodego człowieka. Dla niego to jest jakiś element, znaczy toczy się jakaś wojna, są gdzieś Niemcy, trzeba na nich uważać, ale oni są tacy średnio groźni. Główne życie to jest granie jazzu. Tutaj jest w tej książce jest mnóstwo wątków jazzowych. Jeżeli Państwo się interesujecie jazzem tradycyjnym, no to właściwie z tej książki można sobie zrobić playlistę i słuchać tych rzeczy, o których oni tutaj opowiadają. I też wydaje mi się po raz pierwszy tutaj w tej książce widać, jak Skworecki ten jazz rozumie i jak on o nim pięknie pisze. Ja nie czytałem dużo książek o jazzie, prawdę powiedziawszy nie czytałem żadnej. Natomiast jak zacząłem czytać książki Skworeckiego, to ja zacząłem jazzu tradycyjnego słuchać, bo jak ja czytałem o tym, jak on jest opisany, jak oni coś tam grali, jak są podawane tytuły, to ja chciałem po prostu trochę gdzieś w tym uczestniczyć i zobaczyć, na czym polegają mi te style i tak dalej, więc trochę przypomniał mi się Jan Ptaszyn-Wróblewski, jego trzy kwadranse jazzu, które przez lata słuchałem namiętnie, aczkolwiek ekstensywnie, bo ja po prostu nie zapamiętywałem tych wykonawców czy tych felietonów Wróblewskiego. Natomiast tutaj jest tego mnóstwo i to jest bardzo też zręcznie napisane, bo to jest tak przeplatane, to jest w ogóle tak bardzo, jeżeli Państwo będziecie czytać, to jest bardzo fajnie pokazane, bo jest na przykład rodzaj takiego dialogu bardzo takiego ciętego pomiędzy Smirzyckim a jakąś jego niedoszłą miłością, po czym on zaczyna grać i jest opisywane to, jak on gra, po czym to jest tak zrobione, że widać, że on w którymś momencie grając zaczyna gra na tyle automatycznie i na tyle się wczuwa, że on zaczyna po prostu myśleć i jest pokazany taki strumień świadomości, który on ma, jak on gra. On gra standard jazzowy, po czym nagle zaczyna myśleć o swojej dziewczynie, o swoim życiu, po czym nagle jest przeskok znowu do jazzu i to jest wszystko zrobione w ramach takiego jednego bloku. I ten wątek się pojawia w książce kilka razy, w ogóle to widać. I dla mnie to jest niesamowicie było napisane, bo widać, są takie fragmenty, widać, gdzie ktoś gra, rozmawia, a jednocześnie cały czas gdzieś tam coś w tle jest. Ja w sumie bardzo się cieszę, że tę książkę przeczytałem, dlatego żeby zobaczyć też nawet, jaki był punkt wyjścia pisarstwa Szkworeckiego i żeby zobaczyć trochę, gdzie zaczynał, z czym zaczynał. I tak naprawdę, no nie potrafię powiedzieć, bo ten kontekst, który tutaj jest, ten drugowojenny kontekst, ja już zdążyłem wcześniej poznać z innych książek Szkworeckiego. Natomiast jeżeli nie czytaliście Państwo i nie wiecie, jak wyglądało życie w protektoracie, to ta książka może być dla Państwa zaskakująca, bo się nagle okaże, że tam było po prostu takie normalne życie. No mówię, taka historia z Alo Alo. To wydanie, które ja mam, to wydanie z 70 roku, jest jeszcze na dodatek bardzo fajnie ilustrowane, tak nietypowo, ale bardzo, bardzo są fajne ilustracje. To się naprawdę bardzo fajnie czyta i w ogóle książkę się fajnie czyta i ona nie jest oczywista. W takim sensie, że się wydaje na początku, że ona będzie taka miałka, że chłopaki niczego nie ogarniają, po czym nagle się jednak okazuje, że potrafią coś ogarnąć, nagle się jednak okazuje, że ta tragiczność wojny ich dotyka i nagle się okazuje, że oni potem mają jakąś refleksję na temat i wojny, i tego, co się po wojnie wydarza i gdzieś tam kończy się to wszystko przyjściem Rosjan, ale też z różnymi perypetiami. Więc Tchórze, bardzo polecam. Tchórze, czyli studium, można powiedzieć, życia czy końcówki protektoratu. I teraz Tchórze to są ostatnie dni, znaczy to ostatnie dni II wojny, można powiedzieć, ale to jest maj 1945 roku. Natomiast książka, o której teraz będę opowiadał, czyli Fajny sezon, to jest książka, która dzieje się wcześniej, dzieje się już w trakcie wojny, na różnych etapach tej wojny. Wydaje mi się, że dałoby się pewnie na bazie tego, co w tej książce jest opisane, dokładnie policzyć, kiedy to było. Ja tego nie robiłem, ale mówię, mam coraz większą ochotę na zrobienie takiej głębszej analizy tych książek Szkworeckiego i ponanoszenie ich, tych wydarzeń na oś czasu, bo wydaje mi się, że to jest robialne. O czym jest Fajny sezon? Fajny sezon to jest, można powiedzieć, zbiór opowiadań. Tu jest 5 opowiadań, takich dłuższych, albo można powiedzieć 5 krótszych nowelek. I one opisują okres mniej więcej roku. One się zaczynają zimową opowieścią, kończą się opowieścią jesienną. I to są opowieści o Kostelcu, to są opowieści o tej grupie przyjaciół Daniczka Smirzyckiego i to są opowieści tylko o relacjach damsko-męskich. I muszę powiedzieć, że jak poprzednio opowiadałem Państwu w samych superlatywach, wyrażałem się o inżynierze dusz ludzkich i mówiłem, że to jest książka o miłości, że to jest książka o poszukiwaniu miłości, o umiłowaniu młodości, o takiej naiwności i tak dalej, to wszystko jest prawda. Tylko tam to jest pokazane na 700 stronach. To jest rozbudowana powieść, gdzie jest dużo innych wątków i ona jest bardzo głęboka. A to jest zbiór takich cudownych, króciutkich form, znaczy może nie króciutkich, ale krótkich form, które są perfekcyjne. To znaczy, żeby przeczytać i żeby się nasycić taką pozytywną energią inżyniera, to trzeba trochę poświęcić czasu. Natomiast to jest po prostu dobry humor w proszku. Znaczy to po prostu można wziąć. Ja przy tej książce się zaśmiewałem jeszcze bardziej niż przy inżynierze fragmentami, dlatego że w inżynierze jest dużo wątków jeszcze politycznych, są wątki takie, które są no trochę zabawne, ale zasadniczo wiemy, że one śmieszne nie są, bo to są takie wątki jakieś tam emigracyjne, jakieś tam służby bezpieczeństwa i tak dalej. Tu jest tylko jeden wątek. Jak umówić się z koleżankami i jak namówić koleżanki do grzechu? 5 opowiadań na ten sam temat. Oczywiście wszystkie opowiadania są zbudowane tak samo, czyli sytuacja narasta. Jest jakiś plan jest realizowany i wszystko idzie dobrze, po czym kończy się tak, jak się można domyślać, że się skończy. I w tym jest tyle uroku w tej książce i ona jest tak lekka, tak bezpretensjonalna w takim najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa, tak pełna takiego humoru, a jednocześnie ona jest już dużo późniejsza niż na przykład Tchórze, bo to jest książka pisana 67-72. Więc już są zupełnie inne skille pisarskie, zupełnie inne. I jak się porówna na przykład dialogi, które są tutaj między bohaterami, tymi samymi bohaterami i dialogi, które są w Fajnym sezonie, to jest w ogóle kosmiczna przepaść. To jest kosmiczna przepaść i one są po prostu lepiej napisane, to jest zręcznie powymyślane, to jest zręcznie opisane i fabuły, które tutaj są, są naprawdę, naprawdę przemyślane. Znaczy, taka historia tutaj jest takie opowiadanie z takim wątkiem faustowskim. To jest złoto w ogóle. Znaczy, opowiadanie, które się nazywa Majowa Czarodziejka, to jest arcydzieło dla mnie, takiego nawiązań do literatury właśnie, czy do Fausta, czy do jakiejś takiej literatury trochę rycerskiej, spełniania życzeń panien. No, nie chcę Państwu spoilować, natomiast jest to zrobione tak, że człowiek to czyta i sobie myśli tak, ale to jest niemożliwe, ej. A potem się okazuje, że tam jest ten twist, że to jest tak opisane, tak wymyślone, tak dopracowane, że to jest coś wspaniałego. Ja, jak myślałem o tej książce, jak myślę sobie o fajnym sezonie, ja się przy nim teraz tak dobrze bawiłem. Bałem się tej książki, bardzo się bałem tej książki, bo bałem się, że ten powrót do Kostelca po tym, co już czytałem do tej pory, w szczególności po Inżynierze, że ten powrót do Kostelca będzie takim trochę przyziemieniem i że się gdzieś rozczaruje. Tymczasem absolutnie nie. Absolutnie nie i to jest w ogóle... Żałuję, że dopiero teraz tę książkę przeczytałem, bo ja myślę, że do tej książki będę wracał bardzo, bardzo często, bo ja w Inżynierze mam po prostu takie niektóre fragmenty, które bardziej lubię pozaznaczane. Ale to są fragmenty całości. A to są krótkie formy, to są po prostu takie opowiadania, które są... które moim zdaniem nadal będą śmieszne dla mnie za tydzień i za 4 tygodnie, dlatego że one są zamkniętymi formami, które są bardzo dopracowane i one są czystą rozrywką po prostu, czystą rozrywką. Oczywiście można się tam doszukać, tam są takie wątki, gdzie się człowiek doszuka rzeczy głębszych, że ktoś chroni się przed Mustafami Norymbryskimi i dlatego zawiera związek małżeński Żydówka z Aryjczykiem i... Gdzieś tam jest cała taka tutaj intryga związana z jakimś tam fałszowaniem ksiąg, żeby się ktoś nie zorientował, że to było po wejściu tych ustaw, a nie przed i tak dalej. Są takie elementy tutaj też. Natomiast zasadniczo to jest story o tym, że chłopak chce zaciągnąć dziewczynę do łóżka. W sumie, jak tu jest napisane, 23 w sumie. Tu są opisane próby kilku tylko. Natomiast to już jest po prostu wspaniała. I jak miałem, mówię, poprzednio takie wrażenie, że pod względem takiej konstrukcji i takiej radości, takiego piękna, dla mnie Inżynier, ostatnio złapałem taki kontekst, to jest odpowiednik dla mnie 9. symfonii. To jest coś, co narasta, co kulminuje, gdzie pojawiają się takie wątki, które później człowiek rozpoznaje, ta główna linia melodyczna, ona gdzieś przepływa przez cały utwór. Jeżeli słuchaliście Państwo 9. symfonii całej, nie tylko tej ody do radości finałowej, tylko całej symfonii, no to wiecie, że tam jest ten wątek, ten główny się pojawia, jest przeplatany, on jest wprowadzany, gdzieś się go odkrywa, on tak delikatnie pobrzmiewa i on prowadzi nas gdzieś do tego finału. I to jest Inżynier. Natomiast ten fajny sezon to jest 4. część 9. symfonii, to jest oda do radości i to jest po prostu... To jest kulminacja tego wszystkiego, wyciągnięcie, to jest młodość, to jest radość. W tej 4. części 9. symfonii jest taki fragment marszowy, po takiej mniej więcej kulminacji jest taki fragment marszowy, kiedy ten Bóg tam wchodzi i on maszeruje, on jedzie na koniu, jak tak triumfuje. I to jest to. Ostatnio jak czytałem ją, to odsłuchiwałem jeszcze tę 9. symfonię, żeby się upewnić, czy te moje odniesienia gdzieś tam będą adekwatne. Ja to tak czuję, znaczy dla mnie ta książka jest po prostu pięknem, jest radością, jest młodością, jest miłością, jest nadzieją, no, jest wszystkim właściwie w tej chwili, czego możemy potrzebować. Jest po prostu bezpretensjonalna, a jednocześnie jest fantastycznie napisana i widać ten kunszt w tych dialogach. To jest taki fechtunek na słowa. Jest tak w Zakochanym Szekspirze taka scena, jak ten Szekspir pisze Romeo i Julię i przychodzi aktor, który zawsze grał główne role i mówi: ale Mercutio, gdzie tu jest Mercutio? Ja nie gram Romea, a on mówi tak, nie, ty grasz Mercutia. I tutaj on mówi tak, on umiera ten Mercutio? Ale jak to umiera? On mówi tak, ale toczy, wiesz, pojedynek na słowa. Tutaj przejdzie do historii w ogóle, w tym. I ta książka to jest właściwie pojedynek na słowa. To jest taki flirt, który jest toczony cały czas. Flirt. Nawet taka ostatnia prosta flirtu, kiedy chce się ten flirt skonsumować i kiedy już wszystko wydaje się, że zmierza ku dobremu, to nagle się okazuje, że nie kończy się zgodnie z zamierzeniem Smirzyckiego. Fajny sezon, bardzo, bardzo Państwu polecam. Ta książka nie jest chyba trudna do dostania. Myślę, że w tej chwili, jakbym miał komuś rekomendować, żeby złapać humor Skworeckiego, to pewnie bym rekomendował Fajny sezon. Znaczy, nadal uważam, że pod względem takiego całościowego wymiaru twórczości, no to w ogóle nie ma porównania. Oczywiście to są opowiadanka tutaj, to nie ma porównania do Inżyniera. Natomiast bardzo doceniam, że Skworecki potrafi też bardzo zręcznie pisać krótkie formy. Ja też będę opowiadał nieco później o krótkich formach Skworeckiego, o opowiadaniach, które nie będą takie radosne, które będą gorzkie. To się bodajże nazywa Gorzki Świat, nawet ten zbiór tamtych opowiadań. Które będą gorzkie, które będą o losie Żydów w czasie protektoratu, będą o tym, jakie to społeczeństwo potrafiło być względem siebie niefajne i podłe i tak dalej. Więc wiem, że on potrafił pisać takie formy krótkie, które były takie liryczne, ale takie liryczne, smutne. A ta książka też jest liryczna, ale ona jest liryczna na, nie chcę powiedzieć na wesoło, ale w taki pozytywny sposób. I dla mnie to jest w ogóle wspaniałe i bardzo się cieszę, że na tę książkę trafiłem, bo będę sobie po prostu do niej bardzo regularnie wracał. Do Inżyniera też będę wracał, ale jak będę potrzebował, będę miał doła, to będę to czytał. Jak śpiewa Paul McCartney w Let It Be, when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, Let It Be. No to dla mnie nie będzie Mother Mary przychodziła, tylko dla mnie będzie przychodził Józef Skworecki z Fajnym sezonem, bo to są słowa mądrości, to są słowa miłości, to są słowa radości po prostu. Do twórczości Skworeckiego za czas jakiś wrócimy, no bo przecież nie mówiłem jeszcze wszystkich jego rzeczy. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia wkrótce.
Gra muzyczka, to jest koniec. Na początek bardzo chciałem Państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca. To znaczy, że wysłuchaliście Państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą Państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam Państwa bardzo, jeżeli Państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast. Naprawdę nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify'u. Więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i to naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie jest umiarkowany. Natomiast zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitail. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.